Lektury Paranormalium.
Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Nieznane uchyla rąbek swej tajemnicy. W głębi jaźni człowieka kryje się jakaś energia potęgująca w pewnych momentach moce psychiczne do takiego stopnia, że potrafi on dojrzeć świat zakryty przed wzrokiem zmysłowym. Gerardus van der Loif. Nadszedł brzemienny tragizmem rok 1939. W całej Europie atmosfera przesycona psychozą wojenną wsączała się w dusze ludzkie wstrząsającym je niepokojem. Wszyscy Polacy wyczuwali zbyt wyraźnie zbliżające się potworne widmo wojny już na kilka miesięcy przed jej wybuchem. Żyli jednak nadzieją zwycięstwa nad wrogiem. Zanim złowieszcze syreny zawyły 1 września rankiem na alarm w Warszawie, tej nocy pamiętnej miałem niewymownie dziwny sen. Widziałem we śnie cały tragiczny dla nas przebieg kampanii wrześniowej i jej nieszczęsny finał. Widziałem odwrót naszych wojsk i ich całkowitą klęskę. Następnie przesuwały się niby na ekranie kinowym krwawe sceny rozstrzeliwań Polaków przez zbirów hitlerowskich w obozach masowej zagłady. W dalszym ciągu wizji sennych ukazał mi się zakrwawiony oficer polski, który roztoczył przede mną cały obraz losu Polski i Europy. Był to oczywiście tylko sen, ale jakże wymowny, jak dokładny. Spełnił się on całkowicie w realnej rzeczywistości. Zdaję sobie sprawę, że senne zjawiska przez wielu ludzi są traktowane niepoważnie i ośmieszane. Jednakże badacze i znawcy parapsychologii mają na tę sprawę inny pogląd. Kwestie marzeń sennych poruszę w innym miejscu. W 9 miesięcy później, już za czasów okupacji niemieckiej, zdarzył się wypadek, który zapoczątkował historię mojego pozazmysłowego postrzegania. W roku 1940, wyrwawszy się z rąk gestapo w Kaliszu, zatrzymałem się na czasowy pobyt w osadzie Wierzbica niedaleko Radomia. Tam w spokojny letni poranek wtargnął silny oddział hitlerowców z zamiarem ukarania mieszkańców za jakiś tam niedostarczony Niemcom kontyngent drzewa. Pod grozą skierowanych na mnie luf kazano mi iść tam, dokąd spędzono wszystkich mężczyzn, którym na sposób średniowieczny wymierzano karę chłosty. Oprawcy kazali ludziom kłaść się na pniaku drzewa i z wyraźnym sadyzmem katowali swoje ofiary i potem kłuli bagnetami. Mnie kazali przypatrywać się tym bestialstwom. Oprawcy po zmaltretowaniu niewinnych ludzi zabrali się do mnie. Chodziło im o ośmieszenie i poniżenie mnie w oczach ludzi. Oprowadzali mnie po rynku wśród szyderstw i inwektyw, fotografowali w asyście SS-manów z karabinami w rękach. Kiedy chcieli mnie zmusić do biegania po rynku, przeciwstawiłem się. Nie mogłem. Nie chciałem im pozwolić na poniżanie mej godności jako człowieka i jako Polaka. Opór mój doprowadził hitlerowców do szału. Zostałem przez nich pobity i pokaleczony. Świadomość doznanej krzywdy oraz widok wynaturzenia człowieka z trupią główką na czapce wywołał w mojej jaźni silny wstrząs, który z kolei wyzwolił we mnie drzemiące nieznane siły psychiczne, poruszył jakiś mechanizm w ośrodkach mózgu, obudził nadświadomość, dzięki której zacząłem przenikać psychofizyczną strukturę człowieka. Zacząłem dostrzegać w pewnych momentach za niektórymi ludźmi ciągnący się jakby film ze scenami ich przeżyć i przeszłości. Czułem wyraźnie, że w mojej sferze psychicznej nastąpił jakiś przełom, zaistniało coś. I to coś nie jest anormalne, lecz raczej ponadnormalne. Wkrótce to coś skierowało moją uwagę na fotografię człowieka. Dostrzegłem na niej wypisany jak gdyby jego życiorys. Fotografia stała się później narzędziem praktyki parapsychicznej. Po tym odkryciu próbowałem mych sił w tym kierunku. Mówiłem ludziom, pokaż mi swoją fotografię, a powiem, kim jesteś i coś w swym życiu robił. Pragnąłem upewnić się, czy moje spostrzeżenia są zgodne z prawdą, czy to, co widzę na fotografii, pokrywa się z rzeczywistością, to znaczy, czy odpowiada cechom charakteru i przeżyciom danego osobnika. Zacząłem zaciekawionym odczytywać z fotografii ich przeżycia obecne i dawne, stan zdrowia, upodobania, uzdolnienia i temu podobne. I takich przypadków rozszyfrowania losów człowieka uzbierało się z biegiem czasu sporo. Początkowo stanowiło to dla mnie rozrywkę, ale dla wielu ludzi było prawdziwą sensacją. Nie przywiązywałem do tego większej wagi, mimo że zdarzały się przypadki zastanawiające. Kilka z nich przedstawiam. W czasie, kiedy nienawiść hitlerowska ścigała Polaków w całym kraju i życiu każdego towarzyszyła niepewność jutra, wyczuwałem dość dokładnie, skąd się zbliża niebezpieczeństwo, dzięki czemu mogłem go uniknąć. To mnie uchroniło od śmierci lub kaźni obozu koncentracyjnego, chociaż nie siedziałem w spokojnym ukryciu. Mieszkałem w małej chatynce pewnej wdowy w Przyłęku pod Zwoleniem. Pewnej nocy budzę się nagle ze snu, zrywam się z posłania, szybko się ubieram, czuję bowiem prawie dotykalne, zagrażające mojemu życiu groźne niebezpieczeństwo. Siadłem na rower i w ciemną noc uciekłem do Gniewoszowa, oddalonego o 18 kilometrów. Zaraz po moim wyjeździe weszło do mojego pokoju kilku bandytów z zamiarem dokonania morderstwa. Zabili wtedy kilka osób w sąsiedztwie. W jakiś czas później, przypadkowo spotkanej w Rudzie kobiecie, przepowiedziałem tragiczną wizję aż dwóch naraz pogrzebów w jej domu. Zaledwie w tydzień potem hitlerowcy zamordowali jej dwóch braci. W roku 1943, w kwietniu, miałem wykonywać trzydniową obowiązkową pracę w Ciepielowie. Od pierwszego już dnia opanował mnie targający niepokój, potęgujący się z każdą następną godziną. Czułem zbliżającą się masakrę cywilnej ludności polskiej w pobliskiej wsi, a może nawet i w samym Ciepielowie. Po zakończeniu pracy szybko opuściłem zagrożony teren. Po drodze spotkałem jednego z mieszkańców, który nazywał się Posłuszny. Namawiałem go usilnie, aby natychmiast opuścił swój dom i wyjechał gdzieś na cały tydzień. Inaczej bowiem zginie. Minęło parę dni od tego spotkania, kiedy hitlerowcy otoczyli żelaznym pierścieniem kilka wsi. Jedna z nich nazywała się Ranachów, o ile dobrze pamiętam. Wybrali z nich wszystkich mężczyzn i na miejscu rozstrzelali. Wśród zamordowanych znalazł się również ostrzegany przeze mnie ów nieposłuszny Posłuszny wraz ze swoim bratem. A zatem, istotnie, odbyły się dwa jednocześnie przepowiedziane pogrzeby. Wyczuwanie zbliżających się groźnych wydarzeń w opisanych przypadkach tłumaczyłem wówczas raczej wyczuleniem nerwowym wskutek ciągłego napięcia strachu w tych czasach terroru. Z tego okresu podam jeszcze mały szczegół, już typowy, parapsychologiczny. W Chodczy nad Wisłą przy budowie mostu pracowali zaangażowani przez Niemców polscy inżynierowie. Jednemu z nich, nazwiska już dziś nie pamiętam, opisałem na podstawie jego fotografii szczegółowo dotychczasowy przebieg życia jego własnego i jego żony. Przedstawiłem mu drobiazgowo rozkład ich mieszkania w Warszawie, ustawienie mebli, określiłem nawet kolor kepy na łóżku w sypialni. Oznajmiłem także, że jego żona jest już od 3 miesięcy w ciąży i urodzi Baśkę. Wszystko się zgadza co do joty, powiedział inżynier. Prócz jednego. Mam żonę bezdzietną. Już 6 lat minęło od ślubu, a nic nie wskazuje na to, abym miał z żoną potomstwo, czego bym bardzo pragnął. Wnet po naszej rozmowie wybrał się inżynier do żony. Po powrocie z Warszawy spotkał mnie w towarzystwie malarza Michalaka i od razu z dumą nieomal krzyknął. Przepowiednia się chyba spełni. Moja żona jest rzeczywiście w ciąży. W 10 lat później spotkałem się przypadkowo z owym inżynierem w Gdańsku. Na powitanie mnie powiedział. Przepowiednia jakżeż pięknie się sprawdziła. Mamy rzeczywiście córeczkę, której nadaliśmy imię Baśka. Nastał rok 1947, kiedy to nieznane zostało poznane dokładnie i uznane za rzeczywistość. Do tego poznania prowadziła długa, mozolna droga. Zaraz po wojnie objąłem samodzielne stanowisko w starożytnym miasteczku w Prabutach. Tam się zaczęła ciężka i odpowiedzialna praca, pochłaniająca wiele czasu i energii. Chodziło przede wszystkim o zorganizowanie życia i roztoczenie opieki nad ludźmi przybywającymi z Zabuga na nowe tereny w celu osiedlenia się. Nie było czasu ani ochoty na metafizyczne kontemplacje i filozofowanie. Zdarzają się niestety w życiu ludzkim paradoksalne sytuacje, które zmuszają nas do czynienia tego, od czego byśmy chcieli uciec. Po wojnie wiele rodzin było zdekompletowanych. W całym kraju nie było prawie rodziny, z której by kogoś nie wyrwała wojna i nie rzuciła w szeroki świat. Wszędzie słyszało się dręczące pytanie: żyje czy nie? A jeśli żyje, to gdzie się znajduje? I czy wróci? Czerwony Krzyż nie mógł podołać swemu zadaniu w udzieleniu żądanych informacji o zaginionych. Część tego trudnego zadania wbrew mojej woli spadła i na mnie. Nieprzewidziany los wciągnął mnie do służby na rzecz cierpiących i potrzebujących pomocy. I tak się zaczęło. Po wielu latach odwiedziłem swego kolegę biologa w Łodzi, dziś już nieżyjącego. Ten mi w toku rozmowy pokazał dwa zdjęcia dwóch żołnierzy zaginionych w czasie wojny. O jednym z nich orzekłem, że spłonął na jakimś storpedowanym okręcie, o drugim, że padł podczas bitwy we Francji i spoczywa na cmentarzu w trzecim od bramy wejściowej szeregu mogił w pobliżu małego miasteczka. Prawdziwość mojego wyjaśnienia losów żołnierzy wnet potwierdził polski Czerwony Krzyż. Na drugi dzień ten sam kolega przyniósł fotografię swojej znajomej z prośbą, bym coś o niej powiedział. Jest to osoba zbyt lekkomyślna, orzekłem, chciwa i kochliwa. Jest chyba żoną zegarmistrza, bo widzę wiele w jej otoczeniu zegarków. Nosi w sobie zastarzały żal do dawno zmarłego dziadka o jakiś złoty sygnet, który był jej obiecany, a podarowany został komu innemu. Przed kilku dniami wywołała w tramwaju niesmaczną awanturę z pasażerami o połamany w ścisku jej parasol. Za dwie niespełna godziny mój kolega sprawdził wszystko osobiście. Okazało się, że to, co powiedziałem o tej kobiecie, było jak najściślej zgodne z prawdą. Po swym powrocie znalazłem na biurku kilka listów w sprawie zaginionych. Załatwiłem je, ale z każdym dniem napływ w tej sprawie listów zaczynał się powiększać. Załatwiałem wszystkie, jakby to była rzecz zwyczajna, codzienna. W odpowiedzi na listowne prośby dawałem pisemne informacje, gdzie się znajduje zaginiony, czy wróci i kiedy. Liczba listów z każdym dniem progresywnie zaczęła wzrastać, dochodząc do setki dziennie. W takiej sytuacji już nie było mowy o możliwości załatwiania próśb ludzkich. Odmówiłem przyjmowania listów w sprawie odszukiwania zaginionych. Zainteresowani zareagowali na to osobistym przyjazdem do prabud. Wkrótce prabuty stały się Mekką nieprzerwanych pielgrzymek nieszczęśliwych ludzi, którzy pragnęli ode mnie coś usłyszeć o swoich najdroższych zabłąkanych w świecie. Załatwiałem wszystkich, nie zastanawiając się początkowo nad niezwykłością całej sytuacji. Byłem chwilowo tym zbiegowiskiem i moją dla nich pracą jakby odurzony. Wnet jednak zawisłem w próżni między fikcją a realnością. Między złudzeniem a rzeczywistością. Był to fragment książki Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium.